studio Franciszek Bocheński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Okazuje się, że prezydent Sarkozy jest podejrzany, ale jest duże prawdopodobieństwo, że przyjął kilka milionów euro od byłego szefa państwa Libii, pana Kaddafiego.
Jestem absolutnie pewny, że przyjął te pieniądze.
Dlaczego?
Na czym się opieram? Muammar Kaddafi był bardzo zdolnym politykiem. Mimo że miał pewne swoje wady, przede wszystkim przecenił się jako szef stosunkowo małego państwa, ale w swojej polityce poza tym był dość groźnym i nie żałował pieniędzy. Była taka poprzednia historia, że przyjechał do niego Jean-Paul Bokassa, dyktator środkowej Afryki, przyjął islam, przyjął imię Salah ed-Din Abu Kissa, czyli Saladyn, ojciec Kiesy. I zaproponował Kaddafiemu, a raczej Kaddafi mu zaproponował, żeby rozwinął rolnictwo w swoim kraju i eksportował bardzo tanio produkty rolnicze do Libii. Umowa została podpisana, wszystko było doskonale. Jean-Paul Bokassa wrócił do swojego kraju i ogłosił się cesarzem. Zrobił wspaniałą uroczystość za olbrzymie pieniądze, które otrzymał od Al-Kaddafiego na rozwój rolnictwa. Zaprosił wszystkie ważne postacie ówczesnej polityki, między innymi królowę brytyjską, prezydenta Stanów Zjednoczonych i tym podobnie. Nie zaprosił jednak żadnego muzułmanina ważnego. Salah ed-Din Abu Kissa. Muammar Kaddafi napisał mu telegram: jak, bracie muzułmaninie, zapraszasz tych wrogów islamu, a nie zapraszasz naszych braci muzułmanów? Jean-Paul Bokassa napisał mu: zapraszam tylko równych sobie, a nie jakiś tam. No, to jest przykład, jak Muammar Kaddafi rozdawał pieniądze.
Ale to przesłanka mniejsza do tego, żeby wyciągnąć wniosek, że na pewno Sarkozy je dostał.
Dlaczego dostał? Dlatego, że wrogami Libii była przede wszystkim Wielka Brytania w Europie.
Dlaczego?
Dlatego, że Kaddafi wyrzucił, zlikwidował bazę w Tobruku i tak dalej, i tak dalej. Była animozja, przede wszystkim była animozja z Włochami. Co ciekawe, w tej chwili zarówno Włosi, jak Wielka Brytania szykują się do tak zwanej interwencji w Libii, aby zrobić tam porządek i zaprowadzić demokrację. Bardzo ciekawa rzecz. Co można powiedzieć dalej? Muammar Kaddafi finansował między innymi wszystkie ruchy terrorystyczne, założył w swoim kraju tak zwane Centrum Walki z Imperializmem, Kolonializmem i Sionizmem, gdzie finansował wszystkie organizacje terrorystyczne na zasadzie: wróg naszego wroga jest naszym sojusznikiem. Między innymi IRA, ETA, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny i inne ruchy terrorystyczne. Był zdecydowanym wrogiem Stanów Zjednoczonych i szczególnie niebezpiecznym. Dlaczego? Dlatego, że wzorem Nassera dążył do zjednoczenia wszystkich Arabów, państw arabskich, do utworzenia tak zwanej Wielkiej Ojczyzny Arabskiej, El Watan Al Arabi Al Kibir. I robił to w swoim mniemaniu skutecznie, a praktycznie bardzo nieskutecznie. Zrobił unię między Egiptem a Libią. Kiedyś spotkał się z Burgibą z Tunezji. Spotkał się prawie że prywatnie w hotelu, w takim hotelu turystycznym na Dżerbie, wyspie tunezyjskiej, i powiedział tak: słuchaj, Habib Burgiba, słuchaj, Habib, jesteś Arabem? Burgiba odpowiedział: oczywiście, że jestem. No to dlaczego nie zjednoczysz swojego państwa z naszym? Burgiba powiedział: no, bo to wymaga formalności i tak dalej. Jakie formalności? Kaddafi zawołał w recepcji, poprosił o papier hotelowy, napisał umowę. Umowa polegała na tym, że powstanie jedno państwo pod nazwą Zjednoczona Republika Arabska. Jaka była poprzednia nazwa Libii i Egiptu? I Burgiba podpisał. Ale jak wrócił, to zaczął różne formalności, że to trzeba uchwały parlamentu i tak dalej, i tak dalej. Do Unii nie doszło. Wtedy Kaddafi zorganizował próbę przewrotu stanu w Tunezji. Gafsa i te historie. Ale sputniki wykryły, jak przerzucał broń przez Algierię. No i oczywiście wojsko francuskie udaremniło to wszystko. Francja od tej pory stała się wrogiem Kaddafiego i Libii. Czym Kaddafi się naraził? Naraził się tym, że nie tylko chciał zjednoczyć państwa arabskie, ale miał doskonałe pomysły, jak państwa arabskie mogą stać się potęgą i zniszczyć potęgę zachodnią. Między innymi wpadł na pomysł, żeby stworzyć nową walutę, walutę opartą na ropie naftowej. Czyli cały eksport i import oparty na tej walucie. To było w momencie, gdy dolar rządził światem.
Nadal rządzi.
Euro jest jeszcze. Gdyby to doprowadził do skutku, oczywiście Arabia Saudyjska pod wpływem Stanów Zjednoczonych się sprzeciwiła i tak dalej. Gdyby to doprowadził do skutku, to by był olbrzymi kryzys światowy na Zachodzie. Mało tego, gdyby doprowadził do skutku zjednoczenie się państw arabskich, powstanie Wielkiej Ojczyzny Arabskiej, to ten potencjał, jaki tam był, potencjał ludzki, finansowy, odbiłby się na potencjale militarnym i to nowe państwo, mocarstwo, według myśli Kaddafiego, ruszyłoby na zachód, przede wszystkim zniszczyłoby Izrael, co nie mogło, co było przeciwne polityce Stanów Zjednoczonych.
Dobrze, ale osadźmy to w czasie. To był który rok? O jakich latach teraz mówimy?
Ja mówię o wczesnych latach rządów Kaddafiego, który wzorował się na Nasserze. Ta polityka mu się nie udała. Nie udała się przede wszystkim ze względu na Arabię Saudyjską i Kuwejt i inne państwa. A także animozyzm nawet między partią Baas w Iraku i w Syrii. Potem Kaddafi przerzucił się na jedność afrykańską. I ostatnio, przed tym morderstwem, które zostało na nim dokonane, zmienił tą swoją nieudaną poprzednią politykę finansową na nowy pomysł, stworzenie tak zwanego dinara afrykańskiego.
I miał na to odpowiednie zasoby złota.
Tak. Złoty dinar afrykański. I to bardzo zagrażało Francji. I było powodem, między innymi, uczestnictwem Francji, bardzo aktywnym, w tak zwanej wiośnie arabskiej i zamordowaniu el-Kaddafiego. I to ciekawe. Jeśli, a jestem no na 90 kilka procent pewny, że Sarkozy przyjął te pieniądze. I nie mam dowodów na to. Nie mam dowodów na to. Ostatnio syn el-Kaddafiego, pierwszy syn z drugiego jego małżeństwa, bo miał w pierwszym małżeństwie jednego syna, a w drugim 6 synów i 1 córkę. Pierwszy jego syn z drugiego małżeństwa nazywa się Saif al-Islam. Saif al-Islam jest postacią bardzo znaczącą dla Libii ogólnie. W pomyśle swojego ojca miał być on jego następcą. Nie pierworodny Muhammad z pierwszego małżeństwa, ale właśnie Saif al-Islam. W młodości studiował, Saif al-Islam studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu El-Fatah w Trypolisie. Ale jego ojciec zmusił go, aby studiował nauki polityczne i oczywiście miał odpowiednie przeszkolenie militarne. Podobnie jak Asad robił to swoim synem Bassamem, a później jak Bassam zginął z Basharem. Tak, ale Saif al-Islam nie na 100% popierał politykę swojego ojca. Przypuszczam, że jego ojciec wykorzystywał go dla swojej polityki. Przykłady. Kaddafi, zwalczający cały Stany Zjednoczone, cały Zachód, popierający terroryzm, a Saif al-Islam w 2000 roku był mediatorem i doprowadził do wypuszczenia zakładników wziętych przez organizację muzułmańską w Filipinach. W 2003 napisał raport na temat przestrzegania praw człowieka w Libii. Ten raport był bardzo negatywny. Czyli on się przyznał, Saif al-Islam, syn Kaddafiego, że jego ojciec w Libii nie przestrzega na 100% praw człowieka. Następnie w 2007 roku doprowadził do naprzód do uwolnienia, a później do uniewinnienia
bułgarskich pielęgniarek.
Bułgarskie pielęgniarki.
I tam pojawia się Sarkozy i żona Sarkozy'ego, która negocjowała.
Oczywiście. Bułgarskie pielęgniarki zostały oskarżone o zarażenie dzieci HIV-em, AIDS-em. Jest to bardzo prawdopodobne. Będąc w Libii, znałem polskie i bułgarskie pielęgniarki. Uczestniczyłem w kilku akcjach wyciągnięcia z więzienia bardzo odpowiedzialnych, na przykład za śmierć dziecka i tak dalej, polskich pielęgniarek. I jest to prawdopodobne. Ale Saif al-Islam doprowadził do tego, że naprzód je uwolniono, a później uniewinniono. Czyli o co chodziło? Chodziło Muammarowi Kaddafiemu, który zmienił swoją politykę agresywną na politykę bardzo dyplomatyczną i sprowadził coś w rodzaju pierestrojki. Pierestrojki, na przykład w Polsce studiowało kilka tysięcy, nie wiem, czy 2000, czy nie znam dokładnie liczby, ale bardzo dużo, nie tyle studentów, co uczniów, bo byli na przykład szkoleni piloci w Dęblinie, byli szkoleni technicy w technikum kolejowym, ale około kilkuset Libijczyków robiło doktorat w Polsce. I w pewnym momencie miałem takiego klienta, któremu prowadziłem, pomagałem w doktoracie w Polsce i nagle on zrobił dłuższą przerwę, nagle zabroniono mu przyjeżdżać do Polski. Dlaczego? Bo Kaddafi powiedział, nie ma sensu, po upadku Związku Radzieckiego chciałem powiedzieć, nie ma sensu studiować w Polsce, bo opłaty są tak samo drogie jak w innych krajach, a prestiż i poziom jest dużo mniejszy. I skierował wszystkich studentów do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, swojego poprzedniego wroga. Także Kaddafi był w mojej ocenie dobrym politykiem, ale nieskutecznym, a wpływało to z tego, że no po prostu miał duży opór ze strony innych państw arabskich, co mówiłem poprzednio, prawda? Nie udały mu się projekty ze względu Arabii Saudyjskiej i tak dalej. To samo później w polityce afrykańskiej.
Chociaż ten złoty dinar i ten ostatni pomysł Kaddafiego, kiedy już zaczął być przyjmowany między innymi przez prezydenta Sarkozy'ego we Francji, już nie jako terrorysta i jako sponsor takich zamachów jak choćby na samolot w Lockerbie, tylko jako normalny polityk, bo był taki moment odprężenia w stosunkach libijsko-francuskich.
Tak jak powiedziałem, Kaddafi przeszedł na politykę, to co określiłem tak w cudzysłowie, jako pierestrojki, czyli zmianę kierunku, a powodem był upadek Związku Radzieckiego.
I zmiana w biegunów geopolitycznych.
Związek Radziecki finansował wszystkie państwa arabskie powstałe w wyniku arabskiego ruchu narodowego. Łącznie z organizacjami terrorystycznymi, aby utrzymać swoje wpływy na Bliskim Wschodzie. W tej chwili na przykład kontynuuje tą politykę Rosja. Jedyne państwo, które ocalało z państw arabskiego ruchu narodowego, czyli Syria, tak zwany blok frontu oporu, Jubha Tirft, teraz jest atakowana przez Związek, przepraszam, przez Rosję, która chce utrzymać rządy Baszara al-Assada. Ale dlaczego? Dlatego, bo to jest ostatni bastion wpływów Rosji na tym terenie.
A wróćmy na chwilę jeszcze do Libii. Pan osobiście znał Kaddafiego?
Tak, jego dzieci nie znałem osobiście, ale spotykałem się z nim wielokrotnie. Zresztą pisałem pewne artykuły. Co mogę powiedzieć? No, Kaddafi w początku swoich rządów był entuzjastą Nasera.
Ale jaki był? Jak rozmawiał pan z Kaddafim? Siedział pan z nim przy stole? Pił pan z nim kawę?
W pewnym momencie zachorował na chorobę faraońską. To jest powszechna choroba u dyktatorów w państwach tak zwanych kiedyś trzecim światem. Na czym polega ta choroba? Po prostu faraon jest Bogiem, synem Boga. Postacią, która wszystko wie nieomylnie. Jest dobroczyńcą całej ludzkości. No mamy przykłady Kim Il-sena, prawda? Mam przykłady Stalina, mamy Ceausescu. Kaddafi zachorował na tą chorobę. To znaczy, przede wszystkim osobiście był narcyzem. Przebierał się początkowo dwa razy dziennie, a później doszedł do tego, że przebierał się cztery razy dziennie. Ile musiał zarabiać jego krawiec? Na przykład w Arabii Saudyjskiej, jak był z wizytą, to jak oglądałem telewizję, 3 razy był w innej szacie. Wtedy był on, miał politykę zjednoczenia Afryki i ubierał się w tak zwane bubu, czyli takie szaty tradycyjne murzyńskie. Pierwszy raz w złote bubu, drugi raz w niebieskie bubu, a trzeci raz w czerwone bubu. Poza tym w momencie, gdy napisał swoje wiekopomne dzieło Zieloną Książkę w 3 tomach, 3 tomikach, pierwszy rozwiązanie problemu ekonomicznego, drugi politycznego, a trzeci społecznego, gdzie uważał, że stworzył teorię, tak zwaną trzecią teorię światową, która rozwiązywała wszelkie problemy ludzkości od początku świata i była wieczną do końca świata. To był poniekąd taki chłopek roztropek, ale ja kiedyś napisałem w pewnym artykule, że on przypomina mi dziecko z bajki Andersena, które powiedział, król jest nagi, a z drugiej strony Aleksandra Wielkiego, który rozciął węzeł gordyjski. Był prosty, ale miał dużo racji. Na przykład krytyka tradycyjnego ustroju demokratycznego. System parlamentarny jest zafałszowaniem demokracji, ponieważ wskutek głosowania wygrywa tak zwana większość. Na przykład, gdy wygra 51%, to jednak te 49% jest pokrzywdzonym. Wymyślił tak zwaną demokrację bezpośrednią, która teoretycznie była doskonałym rozwiązaniem. Demokracja bezpośrednia w tej chwili już troszkę osłabła, ale jest praktykowana w Szwajcarii. To jest ustrój idealny. Ale w Libii nie było praktycznie demokracji bezpośredniej. Kaddafi powiedział, że cały lud, bo demokracja to jest rząd ludu, cały lud ma prawo decydować. Na przykład wybory polegały na tym, że każdy obywatel mógł zgłosić każdego kandydata. Ale praktycznie na zebraniu najwyższej tej izby kongresów ludowych tak zwanych czytało się listę i głosowało się na kandydatów.
Może z większą uwagą przeczytamy w Zieloną Książeczkę w takim razie, chociaż Kaddafiego już nie ma i systemu, który chciał stworzyć Kaddafi również. W Libii trwa wojna domowa, konflikt, nie wiadomo co. Przez Libię przechodzą imigranci, którzy płyną do Europy. Państwo właściwie nie istnieje, to państwo, które tworzył Kaddafi.
No, polecam lekturę Zielonej Książki, bo jest bardzo ciekawa, ale wracając do cech Kaddafiego, to gdy napisał Zieloną Książkę, to stał się absolutnym faraonem i tą zieloną był w Libii Instytut Historyczny, który miał za zadanie odtworzyć prawdziwą historię Arabów. Między innymi ja współpracowałem z tym instytutem w zakresie zorganizowania ruchu zbierania informacji o walce Libijczyków przeciw kolonialistom włoskim. To był jeden z instytutów najlepiej finansowanych przez Kaddafiego. Nagle z olbrzymich pieniędzy, które dostawał ten instytut, dostał tylko 3% tego, co poprzednio, bo wszystkie inne pieniądze zostały przeniesione do Międzynarodowego Centrum Badań i Studiów nad Zieloną Książką. Zieloną Książkę wydawano w formie Koranu. Były, tak jak są interpretacje Koranu, różne badania Zielonej Książki i tak dalej. Między innymi Kaddafi organizował światowe sympozja na temat badań i studiów Zielonej Książki, którym miałem zresztą okazję w jednym w Madrycie być.
I o tym przy następnej okazji bardzo serdecznie dziękujemy za, to, za opowieść, która nas wprowadziła w świat Kaddafiego i w świat tego wszystkiego, co działo się w Libii przez ostatnie kilkadziesiąt lat, tak na dobrą sprawę.
No bardzo, bardzo przepraszam, że tak ograniczoną miałem wypowiedź, bo mam rzeczywiście dużo do opowiedzenia tutaj, ale no warunki takie są.
Warunki są jarmarczne, proszę Państwa, bo jesteśmy na Jarmarku Wnet. Franciszek Bocheński był gościem Poranka Wnet. Jarmark Wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31. Po śladach Państwo trafią, po śladach, które są na śniegu, który pokrywa teraz ulicę Warszawy. Patrzymy na zegarek. Która to jest godzina? I nie widzimy. 8:42. 8:42, Poranek Wnet w Radiu Wnet.